ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tym razem trochę świątecznie, albo bardzo świątecznie nawet, witamy się z Państwem. Trochę też o innej porze nasza audycja będzie miała miejsce, ale cały czas w tym cyklu z ciemności do światła. Kiedy myśleliśmy o tej audycji, najpierw taki był plan, żeby ta audycja była jakby poza tym cyklem, ale potem pomyślałam o tym, że sam tytuł naszej audycji mówi właśnie o tym, co teraz się będzie działo, czyli z ciemności wychodzimy do światła. W ciemności objawia nam się światło, w ciemności przychodzi światło, w ciemności przychodzi sam Bóg. O tym właśnie chcemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego w nocy, dlaczego w tej ciemności przychodzi dobro, dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg wybrał taką drogę właśnie, żeby w taki sposób przychodził Syn Królewski, Syn Boży w ubóstwie, gdzieś tak pokryjomu, niepostrzeżenie?
Przyznam się, że od pewnego czasu ja coraz bardziej fascynuję się tajemnicą wcielenia i coraz bardziej, no myślę, że dzięki świętemu Józefowi, którego jakoś pokochałem, coraz bardziej odkrywam. Gdzieś ta tajemnica może bliższa jest Kościołowi prawosławnemu, który może ją też trochę bardziej, nie chciałbym powiedzieć, rozumie, co jest ona nieco bardziej akcentowana niż w Kościele Zachodnim, ponieważ u nas jakoś bardziej się akcentuje właśnie Paschę Jezusa, więc śmierć, zmartwychwstanie. Chociaż oczywiście teologia ta zachodnia bardzo jasno mówi, że wcielenie Jezusa Chrystusa jest początkiem zbawienia, jest zalążkiem, że bez Niego nie byłoby i coraz bardziej dzisiaj teologia docenia fakt wcielenia, okres życia ukrytego Jezusa i sam moment właśnie narodzin, że to nie jest tylko jakieś takie przygotowanie do czegoś ważnego, co się dopiero dokona, ale samo wydarzenie wcielenia Jezusa Chrystusa jest czymś, co już jest zbawcze. Ten okres życia ukrytego Jezusa ma już znaczenie zbawcze, bo już Jezus zbawia. Tam, gdzie Bóg staje się ciałem, wchodzi w historię człowieka, tam ta historia jest już przemieniana, tam już człowieczeństwo jest uświęcane. I właściwie tylko dzięki temu, co teologia nazywa przedziwną czy cudowną wymianą, a więc to, że Bóg daje nam swoją boską naturę, a bierze to, co ludzkie na siebie, a więc bierze nasz grzech, naszą słabość. I to jest ta wymiana. Właściwie Bóg na tym traci. My zyskujemy, bo my jesteśmy obdarowani przez Boga, przez wcielenie. Ale dzięki tej wymianie właśnie, że Bóg zabiera z naszego życia, jak gdyby właśnie to, co jest ciemnością, to, co jest grzeszne, to, co jest słabe, a daje nam swoją boską naturę, daje nam to bycie dziećmi Bożymi, to, że my stajemy się bogami, jak mówi Słowo Boże, ale nie w tym sensie, że zajmujemy jakby miejsce Boga, co bardziej Bóg nas obdarza swoją boską naturą, że my stajemy się do Niego podobni, stajemy się Jego dziećmi. O to tak naprawdę właśnie chodzi. Dzisiaj coraz bardziej także w tej teologii zachodniej jest to odkrywane, ale dla mnie właśnie jest to takie ciągłe zafascynowanie tym, co mamy w teologii wschodu. Ta świadomość tak naprawdę, że gdyby nie wcielenie, to nie byłoby tego, co wschód nazywa przebóstwieniem, czyli takim coraz większym przenikaniem, uświęcaniem naszego życia, naszej codzienności, szarości naszego życia, bo o to chodzi. Bóg stał się człowiekiem, to znaczy wchodzi w nasze życie, w nasze problemy, w naszą historię i to jest niesamowite. Sakramenty, to co się dzieje w Kościele, uświęcanie materii, która staje się przeniknięta, no szczytem jest Eucharystia, gdzie chleb staje się ciałem Chrystusa, ale ostatecznie ten chleb to jest symbol naszego życia, a więc nasze życie staje się ciałem Chrystusa. To jest coś niesamowitego, a to jest konsekwencja wszystko właśnie wcielenia, tajemnicy wcielenia, tego, że Jezus staje się człowiekiem, więc Boże Narodzenie to nie jest tylko jakieś właśnie takie cukierkowate wydarzenie, które miało miejsce gdzieś tam kiedyś, słodkie dzieciątko i pastuszkowie, sianko i tak dalej, ale to jest naprawdę coś niesamowitego dla każdego z nas, co bardzo mocno dotyka, jest fundamentem w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje w życiu chrześcijańskim.
Myślał ksiądz kiedyś o tym, co by było, gdyby Pan Jezus nie przyszedł jako człowiek na ziemię, tylko, no nie wiem, w jakiejś po prostu boskiej postaci, tylko boskiej.
No trudno powiedzieć, plany Pana Boga były jakie były. były. I myślę, że o tym jeszcze sobie powiemy, dlaczego, na ile Pan Bóg nam to objawił, dlaczego właśnie taki sposób przyjścia Jezusa Chrystusa, a nie inny. W tym nam pomoże troszkę właśnie fragment Ewangelii, który mówi o narodzeniu, do którego chciałbym, żebyśmy też trochę zajrzeli. Ale to jest wolny wybór Boga. To jest wolny wybór Boga. Znak Jego miłosierdzia, tego, że nie chciał jak gdyby stłamsić człowieka swoją boskością, wszechmocą, zmusić człowieka do tego, żeby przyjął Boga jako swojego Pana, ale właśnie jest to wyraz tego, że Bóg ciągle człowiekowi zostawia wolność. Wolność, która no niestety często jej konsekwencją jest to, że człowiek odrzuca Boga, że sam wybiera życie w nieszczęściu, w grzechu, w śmierci, w ciemności, ale no taka jest cena miłości. W miłości nie ma narzucania się, w miłości jest zawsze wolność, jeśli chcesz. Ja chcę Cię obdarować, ja Cię kocham, cierpię, kiedy Ty odrzucasz moją miłość, ale właśnie taka duża wolność i to jest taki główny powód właśnie tego sposobu, który Pan Bóg wybrał.
To zajrzymy teraz do tego słowa, myślę.
Myślę, że tak. Może poproszę o przeczytanie.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ja może najpierw tak zapytam, czemu tutaj święty Łukasz podaje nam tyle szczegółów takich historycznych, można powiedzieć, bo tu mamy nazwiska, Cezar August, wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, czemu to ma służyć?
W ogóle musimy zrozumieć cel jak gdyby Ewangelii, którą spisał Łukasz. Łukasz kieruje swoją Ewangelię do pogan, do ludzi, którzy, dla których ważne są też fakty historyczne, osadzenie konkretnie w historii. Jest pokazanie właśnie, że przyjście Boga w naszym życiu to nie jest coś takiego chmurkowatego, odrealnionego, takiego kilka metrów nad ziemią, zupełnie niezwiązanego z historią człowieka, z codziennym życiem. Często tak na to patrzymy, nie? No, czasem rozmawia się z ludźmi, mówią, co mi Pan Bóg pomoże w moich problemach? Ja muszę sobie sam radzić. Co Pan Bóg mi da jeść? Ludzie czasem mówią, po co będę chodzić do kościoła? To mi nie pomoże. Ja wolę pracować, zarabiać na rodzinę i tak dalej. To właśnie takie jest nasze myślenie, że Pan Bóg, sprawy związane z religią, to jest zupełnie coś odrealnionego od życia, od codzienności. Tego się nie da realizować w życiu. Jak gdyby taki podział, który się zrobił w człowieku i pomiędzy naszym życiem, a tym, co jest wiarą. Jezus przez swoje wcielenie radykalnie jakby wyrzuca, niszczy ten podział, który jest, przekracza jak gdyby tą granicę pomiędzy tym, co jest transcendencją, czyli tym, co jest Bogiem, a tym, co jest życiem ludzkim. To jest niesamowite wydarzenie w ogóle, gdzie coś, co nie jest stworzone, przekracza granicę stworzoności. To jest rewolucja w ogóle. O tym śnili, powiedzmy, najwięksi odkrywcy, fizycy, żeby przekroczyć czas i przestrzeń, a to się dokonało właśnie przez wcielenie. Bóg, który jest nieuchwytny, który jest niezłożony z żadnej materii, niestworzony, wchodzi bardzo konkretnie w historię, konkretny moment historii opisany. Ten był władcą, ten był wielkorządcą, ten rządził wtedy i wtedy i w tym właśnie konkretnym momencie historii przychodzi Bóg, bo Bóg przychodzi w historii naszego życia, nie poza historią, bardzo konkretnie, w faktach, nie gdzieś tam właśnie w naszych emocjach, uczuciach, poruszeniach, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Bóg przychodzi w faktach, w wydarzeniach i dlatego Łukasz bardzo mocno pokazuje, to jest początek jak gdyby wejścia Jezusa w historię. Oczywiście cały Stary Testament pokazuje, że Bóg działa w historii Izraela, ale ten moment wcielenia Jezusa Chrystusa to jest po prostu przekroczenie wszelkich granic. Bóg konkretnie wchodzi w historię, staje się Bóg historyczny, staje się częścią tej historii przez swoje człowieczeństwo. Nie tylko patrzy na nią z zewnątrz, interweniuje z zewnątrz przez jakieś cudowne rzeczy, ale staje się uczestnikiem tej historii. To jest coś niesamowitego, co Bóg dla nas robi.
I to sprawia, że od czasu wcielenia jakby ten Bóg jest nam naprawdę bliskim. Jest tak bliski jak... Nie wiem, jak ta książka, która leży przede mną, tak jak po prostu każda osoba, która mnie otacza.
No, powiedziałbym jeszcze więcej.
Jest jeszcze bliższy niż ja sama sobie, może tak
dokładnie,
bym powiedziała.
Dokładnie, no tak Sobór to określa. I to jest właśnie to, że ja nawet, Bóg jest tak bliski, że ja nawet go nie widzę często obok, bo on jest we mnie, on jest w moim życiu, on jest wewnątrz, nie na zewnątrz gdzieś mnie bardzo blisko, ale jest właśnie głęboko jakby we mnie. To jest tajemnica wcielenia, bo przez wcielenie Jezus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący. Bóg wszedł, ukochał naturę ludzką w niesamowity sposób. Druga rzecz, która jest związana z opisem takim mocno historycznym, to jest właśnie historia tego, co dzieje się z ludzkością. Jest to taki moment, kiedy to całe Imperium Rzymskie jak gdyby zajmuje prawie cały istniejący świat, kiedy człowiek sięga po taką władzę, że zaczyna mu się wydawać, że panuje nad całym poznanym wówczas światem. Wiadomo, jeszcze nie jest znana Ameryka i tak dalej. Łukasz to bardzo mocno akcentuje, pokazuje, że jest to moment, kiedy człowiek po co sięga? Sięga po to, co boskie. Człowiek chce panować nad światem, a to jest przywilej Boga. Człowiek chce być wszechmocny, panować nad innymi ludźmi, spisywać ludzi, to znaczy czynić ich swoimi niewolnikami, wykorzystywać ich, podporządkować sobie, manipulować. Daje sobie prawo do czyjejś historii. Takie prawo ma tylko Bóg. A więc widzimy, że jest to taki dramat pogubienia człowieka po grzechu pierworodnym, gdzie to sięga jakby pewnego apogeum, gdzie człowiek sięga po to, co boskie. Człowiek siebie czyni Bogiem, siebie czyni imperatorem. My znamy z historii przecież fakty, które mówią, że kolejni władcy Imperium Rzymskiego kazali na siebie mówić, że są bogami, kazali sobie oddawać cześć boską. A więc właśnie to pogubienie sięga do tego, że człowiek siebie stawia w miejscu Boga. Kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje, dokładnie jest to samo, to, że człowiek sięga po początki życia, daje sobie prawo do tego, żeby decydować, kiedy człowiek umiera, kiedy się rodzi, że człowiek zaczyna panować nad drugim człowiekiem, wykorzystywać, przedmiotowo traktować. Właściwie ciągle my doświadczamy, im bardziej człowiek oddala się od Boga, wyrzuca Boga ze swojego życia, sam zajmuje miejsce Boga, tym bardziej doświadczamy, widzimy dramat tego, co się dzieje w grzechu pierworodnym. Kontynuacja jak gdyby tego. I moment wcielenia jest jakby takim momentem, kiedy dla Łukasza, dla tych, którzy obserwowali ten moment wcielenia, uczestniczyli w nim w sposób taki bezpośredni, to był jak gdyby moment, kiedy wydawało się, że grzech człowieka sięgnął szczytu, tak jak wieża Babel, kiedy wydało się, że już człowiek bardziej granicy nie może przekroczyć, że już bardziej nie może zająć miejsca Boga. Właśnie to jest moment, kiedy Bóg wchodzi w naszą historię. Moment grzechu człowieka, moment strasznego pogubienia człowieka. I dzisiaj też chyba jest taki czas, gdzie człowiek się gubi, wielu ludzi jest obojętnych, przychodzi obok, nie wiem, kościoła, jest Eucharystia, ludzie nic sobie nie robią, zwiedzając kościoły dzisiaj na zachodzie chociażby, przychodzą na Najświętszy Sakrament. Ja tak sobie myślę, że dokładnie ciągle realizuje się to samo, jest ciągle ta sama Ewangelia. Jest człowiek, któremu się wydaje, że Bóg mu jest niepotrzebny, który się pogubił strasznie w grzechu i Bóg, który obok tego wszystkiego w cichy, pokorny sposób po prostu wchodzi po to, żeby człowieka z tego grzechu ratować.
No dobrze, ale czy przypadkiem nie byłoby łatwiej albo, nie wiem, lepiej, gdyby ten Bóg przychodził właśnie w takim momencie grzechu z jakimiś fanfarami? Tutaj trąby grają, aniołowie za chwilę, nie wiem, niebiosa się otwierają, no i człowiek już wie, aha, zgrzeszyłem, dobrze, to teraz Pan Bóg przychodzi, a on jest taki wielki, bo wszystko wokół po prostu świeci i gra, więc ja teraz już uwierzę.
No właśnie, tylko czyje to są pomysły na takie przyjście Pana Boga? Święty Ignacy z Loyoli w swoich ćwiczeniach daje jak gdyby takie rozważanie, żeby rozważyć, pod czyim sztandarem ja walczę, czy pod sztandarem krzyża Jezusa, czyli tego władcy, który wydaje się, że jest pokonany, byle jaki, odrzucony, który dla wielu jest po prostu bankrutem, kimś, kto przegrał. Czy ja idę za tym, który jest głośny, robi hałas wokół siebie, jakoś akcentuje swoją moc i tak dalej. Za którym królem ja chcę iść? Kto jest moim Panem? Do takiej medytacji zaprasza nas święty Ignacy, ale ta medytacja, ona się zrodziła ostatecznie z tego, co mówi nam Słowo Boże. To diabeł od samego początku kusi Jezusa i ta nieakceptacja wcielenia, o niej za chwilę sobie powiemy, że ono jest właśnie takie, że jest takie mizerne, takie ukryte, takie słabe i diabeł wyśmiewa jak gdyby to wcielenie, mówi, no nie możesz uwierzyć, że taki jest Bóg, nie możesz takiego Boga przyjąć, takiego Pana chcesz mieć. To jest ciągła pokusa przez całe ziemskie życie Jezusa. Kiedy Jezus zaczyna publiczną działalność, przychodzi diabeł i mówi, skocz z narożnika świątyni, aniołowie cię podtrzymają, wszyscy zobaczą, fajerwerki, prawda, cuda. Przecież Ojciec ci obiecał, Słowo Boże będzie zrealizowane, prawda? Więc to jest ciągła pokusa i aż ostatecznie po krzyż. Kiedy diabeł mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, nie możesz cierpieć. Pokaż wszystkim, że to ty jesteś mocny, że to ty pokonałeś wszystko. Wtedy wszyscy w ciebie uwierzą, wtedy wszyscy się nawrócą. Przecież po to przyszedłeś, prawda? A więc tego typu myślenie zostało zdemaskowane przez Jezusa. Odejdź precz, szatanie. To jest szatańskie myślenie. Takie pomysły na Boga. Tylko, że właśnie w nas po grzechu pierworodnym jest taki obraz Boga, taki pomysł na Boga. I teraz po to jest Słowo Boże, po to jest ta tajemnica wcielenia, w którą wchodzimy od samego początku, poznając Jezusa, widząc, jak Bóg wchodzi w nasze życie, uczymy się rozpoznawać, w jaki sposób On będzie działał i zbawiał nas w życiu. My się od tego uczymy właśnie, kontemplując tajemnicę wcielenia Bożego Narodzenia, my uczymy się rozpoznawać, jak Bóg będzie działał w naszym życiu. Nie przez fajerwerki, nie przez wielkie rzeczy, nie przez cudowność, ale przez właśnie zwykłość. Przez ukryte miłosierdzie, które przychodzi właśnie takie bezbronne i żebrające o miłość w postaci małego dziecka. To jest sposób Boga na działanie. I my musimy się nawrócić, to znaczy zmienić nasze myślenie na temat Boga, Jego działania i przychodzenia do naszego życia. Im bardziej kontemplujemy, wchodzimy w tajemnicę wcielenia, w Boże Narodzenie, ale właśnie w takim duchu, jakim Słowo Boże nam pokazuje, nie jakieś cudowności, ale tym bardziej właśnie potrafimy rozpoznać to działanie Boga w naszym życiu i przyjmujemy to wszystko, co Bóg nam daje, bo ostatecznie to jest prawda o wszystkim, o Kościele, który jest właśnie taki, czasem trochę jak taka chyląca się szopa, wydaje się, że tej słabości ludzkiej w tym Kościele jest dużo więcej, ale Pan Bóg właśnie w ten sposób działa, w tym miejscu działa i to jest Jego plan na zbawianie świata. Ale to jest właśnie pozostawienie człowiekowi olbrzymiej wolności. Jeśli chcesz, nic na siłę, ja ci się nie narzucam, powtórne przyjście będzie już bardzo konkretne, natomiast w tej chwili Bóg pozostawia człowiekowi olbrzymią wolność. Nie narzuca na siłę. Zostawia z miłości człowiekowi możliwość wyboru, odrzucenia siebie.
Wróćmy do słowa. Mamy taką sytuację, że Józef zabiera swoją brzemienną żonę i wyruszają w podróż. Ona za chwilę ma mieć właśnie ten czas rozwiązania i właściwie no, jak na to patrzymy teraz, to jest to naprawdę bardzo nieodpowiedzialne, bo nikt tak nie robi. Kobieta, która jest w tym ostatnim czasie, już za chwilę ma urodzić, a ktoś ją bierze w podróż, wiadomo, że to bardzo męcząca podróż, no i niebezpieczne. To jest też zagrożenie, myślę, że dla życia tego dziecka też.
No właśnie. I dlaczego tak się dzieje? No jakiś tam władca sobie wymyślił spis ludności. No i teraz Józef wobec tego wszystkiego i Maryja mogliby się zmontować, powiedzieć, no nie, przecież ja będę miała dziecko, Pan Bóg mi obiecał, że ja będę matką Syna Bożego, ja będę matką króla, ja się nie będę podporządkowywała jakimś kaprysom ziemskiego władcy, prawda? Ale za tym wszystkim kryje się właśnie taka pokusa, aby zmieniać świat po swojemu, buntować się przeciwko złu w świecie. I diabeł podsuwa nam taką drogę. To jest ostatecznie droga Barabasza, który chce pokonać zło w świecie metodą rewolucji. Właśnie takiego Boga, który przyjdzie z siłą i zrobi wreszcie porządek z tymi, którymi trzeba. My czasem mamy taki pomysł na zmianę świata. Tymczasem, co robi Józef i Maryja? Wchodzą tak jak Jezus, z posłuszeństwem w historię grzechu. Pozwalają się ukrzyżować przez ten świat. To jest droga chrześcijanina. Nie buntu przeciwko temu światu, przeciwko władzy i tak dalej, i tak dalej, ale ta droga właśnie wejścia, bo oni mają taką świadomość, o ile oczywiście nas władcy nie zmuszają do grzechu, bo wtedy człowiek ma obowiązek przeciwstawienia się i nie bycia posłusznym, o tyle, o ile te zarządzenia władzy są dla nas tylko utrapieniem, ale nie powodują z naszej strony grzechu, jakby no, życie chrześcijańskie i ta tradycja chrześcijańska zachęca, byśmy w to wchodzili, byśmy jako chrześcijanie pozwalali się krzyżować temu światu, byśmy pozwalali właśnie wejść w ten kaprys. No, to jest serce Ewangelii, kazanie na górze, kiedy Jezus mówi, zmusza cię ktoś, żeby iść 1000 kroków, iść 2000. Chce ktoś twojego płaszcza, oddaj mu i suknię. To jest właśnie nowy człowiek. Józef z Marią są tej nowymi ludźmi, którzy widzą, że nie pokonają tego triumfu grzechu człowieka buntem jakimś, nie są w stanie pokonać. Mogą tylko być jak Jezus ukrzyżowany, czyli wejść w ten świat, pozwolić się ukrzyżować. A Pan przewidzi. I teraz zobaczmy, co się dzieje dalej. Kiedy jest właśnie, oni wchodzą w tą historię, wydaje się, że Bóg jest nieobecny w tym wszystkim, że Bóg się w ogóle nie troszczy. Z jednej strony obietnica Boga, będziesz Matką Syna Bożego, Duch Święty, wszystko ładnie, pięknie, a to wszystko dzieje się bez żadnych fajerwerków, bez żadnej nadzwyczajnej interwencji Boga. To nie jest tak, że idą do Betlejem i teraz, o, jak wspaniale, przychodzą do jakiejś gospody czy hotelu, no już mamy dla Państwa zarezerwowany apartament, bo Ojciec Niebieski zadzwonił, zarezerwował, przemyślał i tak dalej. Nic takiego, zero cudowności, dramat wręcz, jak gdyby wszystko naokoło ich mówi jakby, to cała bajka o zwiastowaniu była bajką, była jakimś snem, jakimś złudzeniem. Wszystko naokoło mówi, Bóg jest daleko, Bóg jest nieobecny, to nie jest Bóg, wam się wszystko przewidziało i tak dalej. Wymyśliliście sobie, no tak jest i często tak jest w naszym życiu, że Bóg daje obietnicę, my wchodzimy i chodzi o tą wierność. Bóg jest wierny swoim słowom. Wydaje się, że zwleka z realizacją tej obietnicy. Ale im bardziej my w posłuszeństwie, bez szemrania wchodzimy, tak jak Józef i Maryja, oni nie szemrali, że teraz, no właśnie, taki stan Maryi, oni teraz muszą, czy ten Pan Bóg nie mógł tego inaczej zaplanować, nie? Żeby w domu spokojnie Maryja, no wchodzą w to, bo Żyd pobożny wierzy, że jest ciężko, ale Ojciec prowadzi historię jego życia, niech imię Pańskie będzie błogosławione, idziemy. No i tak działa człowiek, który ma wiarę. Wchodzi w pewien kryzys, którego nie rozumie, ale skoro Bóg tak zaplanował zewnętrzne okoliczności, On jest Panem historii, On potrafi sobie podporządkować nawet tego człowieka, który jest grzechem. I zobaczcie, Bóg wykorzystuje jak gdyby kaprys i grzech władzy człowieka, ten spis ludności, do czego? Do tego, żeby wypełniło się Słowo Boże, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. A więc to właśnie pokazuje, że my nie zmienimy historii tego świata. Ale jeśli zaufamy Panu Bogu, wejdziemy w to, do czego Bóg nas zaprasza, pozwolimy się ukrzyżować, to Bóg w ten sposób potrafi zło skierowane ku nam wykorzystać, żeby wypełniło się Jego obietnica, wypełniło się Słowo Boże. Nie? Taki ma sens właśnie to, co czyni Maryja, Józef. I to, co mi się podoba w Ewangelii, to jest kapitalne, krótkie stwierdzenie wobec tego całego opisu Łukasza, który ma odnośnie właśnie tego, co człowiek czyni, tego spisu ludności, kto był władcą i tak dalej. Krótkie stwierdzenie. Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Czas rozwiązania. O co chodzi? No z jednej strony oczywiście rozwiązanie to jest moment narodzin, kiedy kobieta rodzi, nazywamy to rozwiązaniem, ale ja myślę, że tutaj możemy znaleźć no, dużo głębszy pokład znaczenia tego słowa, rozwiązanie. No właśnie, tu przychodzi rozwiązanie wszystkich naszych kłopotów. Jezus jest rozwiązaniem tych kłopotów. Tam, gdzie człowiek się nie buntuje, ale wchodzi w historię przygotowaną dla Boga, ufa w Słowu, pozwala się ukrzyżować, tam po ludzku, gdzie już człowiek nie może znaleźć rozwiązania na swoje życiowe problemy, ale wchodzi w nie, nie psioczy przeciwko historii swojego życia, nie przeklina swojego życia, ale jest posłuszny Bogu, tam Pan daje czas rozwiązania. Kiedy? W nocy, wtedy, kiedy wydaje się, że jest najciemniej, że już wszystko przegrane, że to, co robimy, jest głupie, że Bóg zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy, że się nie interesuje, wtedy Pan daje czas rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest Jezus. To jest właśnie ta Ewangelia, to jest dobra nowina. Bo czym jest człowieczeństwo Jezusa? To jest historia naszego życia. To jest historia świata. I Bóg w taki sposób właśnie pokorny wchodzi w tą historię. Im bardziej ja w ten sam sposób wchodzę w historię swojego życia, bez buntu, ale mam w sercu właśnie tą pamięć o obietnicy Boga, że przecież Bóg mi obiecał. Bóg mi obiecuje, że jest obecny w moim życiu. To znaczy, że ja spokojnie mogę wchodzić w krzyż. mogę wchodzić w historię swojego życia. Nie muszę jej przeklinać, mogę ją akceptować, ponieważ Pan da czas rozwiązania. W tym momencie, kiedy ja najmniej się spodziewam, w tym momencie, kiedy ja po ludzku już nie będę miał żadnych pomysłów, żadnej siły, żeby poradzić sobie ze swoim życiem, ze swoimi problemami, ze swoją historią, wtedy, kiedy jest największa noc, wszyscy najmniej się spodziewają interwencji Boga, wtedy przychodzi na świat Bóg. I to jest sposób działania Boga w naszym życiu.
Myślę, że jesteśmy tak mocno jakoś skupieni na sobie, że często Pan Bóg przychodzi właśnie w ten sposób, bo trudno jest nam zaufać Mu kiedy indziej, a łatwiej, kiedy już nie mamy innego punktu zaczepienia, tylko Jego.
Ale ja nawet bym powiedział więcej, nie tylko często tak Pan Bóg przychodzi, tylko zawsze Pan Bóg tak przychodzi, bo to jest właśnie Jego sposób przychodzenia. I tutaj chciałbym powrócić do świętego Józefa. Ja, tak jak mówiłem, trochę fascynuję się tym, co Kościół prawosławny odkrywa w tajemnicy wcielenia. Kiedyś bardzo muntowałem się w sercu, że na ikonach prawosławnych Józef jest gdzieś tam z boku sobie jeszcze kuszony przez złego ducha w postaci pasterza, ale kiedy trochę czytałem fragmenty z liturgii wschodniej właśnie, związanej ze świętami Bożego Narodzenia, tam są piękne teksty. Otóż Józef jest bliski każdemu z nas. Każdy z nas po grzechu pierwotnym właśnie ma pokusę, która mówi, nie, tak nie może działać Bóg. Ty nie możesz się na taki sposób działania Boga zgodzić. To jest Syn Boży i liturgia wschodnia wkłada właśnie w usta tego pasterza, który symbolizuje szatana, który kusi Józefa, mówi, to jest niemożliwe, żeby Maryja, dziewica, porodziła Syna Bożego. To jest niemożliwe, żeby urodził się Jezus. To jest niemożliwe. Tam jest pokazany właśnie ten pasterz z laską, taką obeschłą gałęzią. To jest niemożliwe, żeby gałąź obumarła, to jest nawiązanie do starości Józefa, związanej z apokryfami, żeby ona zakwitła. I później jest piękny hymn, który jest śpiewany w liturgii wschodniej, a jednak alleluja, a jednak laska zakwitła. A jednak tam, gdzie wydawało się, że nie może być już życia, gdzie wszystko wydawało się być śmiercią, tam rozkwitło życie. Teologia wschodnia, ikony pokazują właśnie Jezusa, tą grotę jako grób, bardzo podobną właśnie, bo Jezus nie jest owinięty w pieluszki, tylko w bandaży, jak mumia. A więc małe dziecko, ale już jest zapowiedź właśnie tego, co dokona się na krzyżu, bo tajemnica wcielenia jest już związana z Paschą, jest jednością. To jest jedno wydarzenie Jezusa Chrystusa, nie wolno szatkować, takie nasze analityczne myślenie. Więcej, ojcowie Kościoła właśnie interpretują ten żłób drewniany jako zapowiedź krzyża. Żłób też symbolizują jako miejsce, gdzie jest Eucharystia, gdzie jest dawany chleb życia, bo z krzyża jest nam dawane ciało Jezusa Chrystusa. A Maria jest tą, która rodzi, jest symbolem Kościoła, którym jest rodzone i dawane nam ciało Jezusa Chrystusa, które daje nam nowe życie, że my mamy siłę wchodzić w grób naszego życia, w historię swojego życia, że to jest naprawdę niesamowita i piękna symbolika. Zachęcam w ogóle, żeby spróbować sobie poszukać ikony właśnie narodzenia, żeby trochę w tym czasie przygotowania do narodzenia, czy właśnie w momencie samego narodzenia, trochę ją pokontemplować, popatrzeć na tą ikonę. Ona wydaje się taka bardzo surowa, nie taka cukierkowata jak te nasze żłóbki i baranki, różne inne zwierzątka, ale ona w tej surowości ma pewną głębię, bo to jest dramat właśnie, o co chodzi. Jezus wchodzi w moje życie, ta śmierdząca szopka, gdzie są chody zwierząt, zimno i tak dalej, to jest symbol naszego życia, które jest zamknięte na Boga, mojego grzechu. I tu nie ma się co czarować, to jest pewien dramat. Ja zawsze mówię, no która z kobiet chciałaby rodzić gdzieś tam w stajni z zwierzętami? Dzisiaj sterylne warunki, super kosmetyki dla dzieci, pachnące, wszystko musi być przygotowane. Mamy, które szykują się do porodu, prawda, wszystko już gotowe na kubkach, poprane rzeczy. No i teraz nagle, no właśnie, ale tu ostatecznie chodzi o to, żeby zobaczyć w tym wszystkim swoje życie. Zobaczyć swoje życie, bo o to tak naprawdę chodzi, o nic więcej. Bóg w ten sposób pokazuje, nie gorszę się grzechem, nie gorszę się twoim życiem, że jest grobem. Ja chcę się w tym narodzić.
Przykro mi to mówić, ale musimy już na tym zakończyć. Zachęcamy do czytania tego słowa, jakoś przeżycia tego słowa o Narodzeniu Pańskim i życzymy tej radości odkrywania światła w ciemności. Dziękuję za tą rozmowę księdzu Marcinowi. W naszym imieniu życzę Państwu błogosławionych świąt. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.